Studio Polskiego Radia Białystok są. Przede wszystkim zaczynamy od pani dzielnicowej. Starszy sierżant Natalia Siekierko z Komisariatu Policji w Wasilkowie. Dzielnicowa, dokładnie gdzie?
Dzień dobry. Moja dzielnica to prawa strona miasta Wasilków, jadąc od Białegostoku, plus osiedle Doliny Cisów oraz ogródki działkowe.
Już wiem. Spokojnie to jest?
Spokojnie.
No to zaraz wszystko dokładnie sprawdzimy i dopytamy. Na Wydział Prewencji dziś, no nareszcie, po nieobecności ubiegłotygodniowej, jest razem z nami i reprezentuje Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie aspirancie, chcę tylko powiedzieć, że w zeszłym tygodniu była pani Katarzyna Gromadzka, która świetnie pana zastępowała.
Wiem o tym, gratulowałem koleżance tego wspaniałego wystąpienia, tak, i...
Nie boi się pan?
Na antenie mogę powiedzieć śmiało, że zapraszam i częściej.
No właśnie, nie boi się pan? Że...
Nie boję się. Koleżanka jest w pełni merytorycznie przygotowana do każdego wystąpienia, więc...
Wie pan to. No...
Chodzi o to, czy mnie zastąpi?
No właśnie.
Nie,
to pan powiedział.
Generalnie nie będę miał jakby nic przeciwko temu.
Okej, no dobrze.
Program zyska.
No,
przynajmniej na
dobrze,
urodzie.
No dobrze. W porządku, to będziemy o tym rozmawiali. Ale już poza anteną, no z kolei z powodów obowiązków służbowych w studiu nie mogło być dziś z nami rzecznika podlaskiej policji, nadkomisarza Tomasza Krupy. Dlatego połączyliśmy się z nim telefonicznie. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I zaczynamy właśnie od pana rzecznika. Wyniki wyborów to rzecz jedna, na którą czekamy najbardziej, ale interesuje nas też to, jak przebiegały wybory w województwie podlaskim. Czy podlascy policjanci odnotowali jakiekolwiek incydenty związane z wyborami?
No właśnie, główne zadania, jakie nam zostały postawione, to dbanie o wszystkich, o wszystkie osoby, które będą udawały się na wybory. No i w związku z tym też otrzymywaliśmy informacje o różnego rodzaju incydentach. Przez cały okres trwania ciszy wyborczej otrzymaliśmy 31 takich informacji. No, 15 z tych informacji zostało zakwalifikowanych jako te czyny, które wypełniają znamiona czynów opisanych w kodeksie wyborczym.
To znaczy, o czym dokładnie mówimy?
Mówimy tutaj o sytuacjach związanych z naruszeniami dotyczącymi ciszy wyborczej i to właśnie jest 15 tych zdarzeń. Inne zdarzenia to są zdarzenia dotyczące usuwania plakatów wyborczych, niszczenia tych plakatów, czy też umieszczania różnego rodzaju wpisów na przykład na portalach społecznościowych.
Czy faktycznie zatrzymaliście państwo jednego człowieka, który pijany przyszedł do komisji wyborczej?
No tak, rzeczywiście tak było. To na terenie powiatu łomżyńskiego w komisji wyborczej, dokładnie w miejscowości Bogusyce, dostaliśmy informację o tym, że mężczyzna nietrzeźwy awanturuje się w lokalu. Okazało się, że to 35-latek. W organizmie ten mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu. On opuścił ten lokal, on został poproszony o opuszczenie tego lokalu przez przewodniczącą komisji, natomiast już na zewnątrz tego lokalu został zatrzymany przez policjantów i osadzony do wytrzeźwienia. No i teraz oczywiście jego odpowiedzialność za czyn, którego się dopuścił, jest rozpatrywana zgodnie z kodeksem wykroczeń.
W takim razie, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że te wybory przebiegły w województwie podlaskim spokojnie?
Tak, jak najbardziej możemy takie właśnie stwierdzenie zaryzykować. Dbaliśmy o to, żeby bezpieczeństwo tych wyborów nie zostało zakłócone, żeby wszystkie osoby mogły oddać głos i spełnić swój obowiązek obywatelski.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. W takim razie spokojnej pracy życzę i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Naszym gościem telefonicznym był rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa, z którym łączyliśmy się telefonicznie. A teraz wracamy do naszych gości w studiu. Razem z nami dzielnicowa, jak już ustaliliśmy, prawej strony Wasilkowa, bez żadnych cudzysłowów absolutnie tutaj.
Zgadza się.
Prawa strona, czyli tak jak pani wspomniała, przy wjeździe od strony Białegostoku.
Od strony Białegostoku, prawa strona, osiedle Emilii Plater i inne ulice.
Czyli tak naprawdę jest pani dzielnicową na terenie, gdzie są raczej tylko i wyłącznie jednorodzinne domy.
Moja dzielnica to, tak jak już wspomniałam wcześniej, osiedle Doliny Cisów.
Tam są bloki.
Tam jest dużo bloków.
Oraz, to jest nowe osiedle.
Tak, to jest nowe osiedle oraz ulica Emilii Plater. Tam też są bloki.
To na co
reszta to domy jednorodzinne.
No w takim razie na co najczęściej i najbardziej skarżą się mieszkańcy Wasilkowa?
Jeżeli chodzi o bloki, czy jeżeli chodzi o domy jednorodzinne?
No, możemy zacząć od bloków, faktycznie.
Jeżeli chodzi o bloki, mieszkańcy Wasilkowa skarżą się często na zakłócanie ciszy nocnej.
Co się zdarza w blokach?
Co się zdarza w blokach. Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to są to różnego rodzaju problemy, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy. Zdarza się, że mieszkańcy przychodzą z problemem niewłaściwego sprawowania opieki nad zwierzętami. Mam tu na myśli psy, które wybiegają poza posesję, tak? I szczekają na okolicznych mieszkańców, sąsiadów.
A czy często zgłaszają pani mieszkańcy taki problem, że nie wiadomo, czym sąsiedzi palą w piecach? To znaczy, że na przykład narzekają na smród, na przykład.
Powiem panu szczerze, że jeszcze się nie zdarzyło.
Ale w tym roku, czy generalnie?
Bardzo mi trudno powiedzieć, co było w tamtym roku, bo dzielnicową jestem od 2,5 miesiąca, także w tym roku się nie zdarzyło.
Czyli w tym roku jeszcze na razie początek, ale to chyba dlatego, panie aspirancie, że najzwyczajniej na świecie ta jesień jeszcze nas oszczędziła, jeszcze nie jest tak bardzo zimno, prawda?
Na pewno ma to związek z pogodą, tak? Mamy tą naszą polską piękną jesień, natomiast chyba prognozy mówią, że w najbliższym czasie i ochłodzi się i już opady się pierwsze pojawią, więc być może się to nasili. Ale dla ciekawości mogę powiedzieć, że gdzieś tam na Facebooku chyba widziałem pierwsze ogłoszenie chyba w zeszłym tygodniu i chyba gdzieś z Doilit akurat naszych białostockich tutaj, gdzie ktoś tam takie ciekawe ogłoszenie w treści wywiesił.
Że jeszcze nie jest zimno, już śmierdzi.
Dokładnie, że jeszcze nie jest zimno, a już śmierdzi, więc jakby problem na czasie.
Co w takim razie, zwracam się teraz do pani dzielnicowej, co w takim razie może zrobić policja? Co my możemy jako mieszkańcy zrobić? Jak możemy zainterweniować? Czy możemy w tej sprawie dzwonić do dzielnicowej? Czy do dzielnicowego? Bo to jest faktem, że wieczorami ciężko wyjść z domu, szczególnie na osiedlach domów jednorodzinnych.
Oczywiście w każdej sytuacji problemowej mieszkańcy mogą zadzwonić do dzielnicowego. Palenie śmieci jest to wykroczenie, które jest zagrożone mandatem karnym do 500 zł bądź karą grzywny do 5000 zł.
Ja ostatnio miałem do czynienia, przepraszam, z takim moim znajomym, który powiedział, że wy tam w mieście to macie spokój, bo dzwonicie 986, przyjeżdża Straż Miejska i sprawdza. Może nie od razu, może nie od ręki, ale generalnie sygnał jest i na pewno ktoś się tym zajmie, wcześniej czy później. Natomiast mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie na przykład nie ma Straży Miejskiej, zostają pozostawieni sami sobie. Czy to prawda? Czy państwo potwierdzacie, że faktycznie w tych mniejszych miejscowościach jest ten problem i mało z nim można zrobić?
Tutaj jak najbardziej pana redaktora słowa ja mogę potwierdzić, tak? I w uzupełnieniu wypowiedzi koleżanki, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że osobami odpowiedzialnymi jakby za przestrzeganie problemu spalania wszelkich odpadów są burmistrzowie, wójtowie, marszałkowie. Generalnie.
Chce mi pan powiedzieć, że burmistrz powinien od domu do domu się przejść i sprawdzić, kto czym pali?
To w zależności, jak burmistrz zarządza swoją gminą, tak?
To jest bardzo ciekawe.
Może wyznaczyć osoby upoważnione do kontroli, tak? Ale generalnie zgodnie z przepisami prawa, jakby o tym spalaniu odpadów, tak? Może nie decyduje, tak? Ale odpowiada za to burmistrz, wójt, prezydent, tak? Lub marszałek, starosta, tak? Na swoim terenie.
No to gdzie tu rola policji?
Natomiast może w pewnych przypadkach poprosić, wystąpić z wnioskiem do komendanta danej jednostki, tak, o pomoc w czynnościach kontrolnych, czyli o tak zwane asystowanie. Natomiast musimy to sobie jasno jakby powiedzieć, że policjanci nie są uprawnieni do kontroli, kto czym pali, tak, i mogą ewentualnie, oczywiście za zgodą właściciela, dokonać takiego sprawdzenia, tak, natomiast nie są odpowiedzialni, czy tam nie są uprawnieni do karania takich osób lub występowania do sądu z wnioskami.
Czyli tak naprawdę, nawet jeżeli zadzwonimy do dzielnicowego czy do dzielnicowej i poskarżymy się im, jesteśmy wręcz przekonani, że naszym zdaniem sąsiad pali w piecu stare meble, których nie może palić, bo są lakierowane i śmierdzi.
Tak jest.
No to w takim razie to mój telefon, to ja tylko stracę darmowe minuty.
Już chyba nie ma darmowych minut, już wszyscy mają w abonamencie. Ale oczywiście w takiej sytuacji dzielnicowy oczywiście zareaguje w dwojaki sposób.
No
pierwsza rzecz, to na pewno dokona odpowiedniego zgłoszenia do właściwego urzędu miasta lub gminy, tak? Poinformuje o takim zdarzeniu, o takim zgłoszeniu, a sam ewentualnie może się udać pod ten adres, tak? No i dokonać, że tak powiem, sprawdzenia organu, może nie leptycznego, tak? Ale sprawdzenia za zgodą właściciela posesji.
Ja
tak?
rozumiem, że człowiek w mundurze działa czasami motywująco w różnych tematach, ale jeżeli ja nie wpuszczę w takim razie policjanta do domu i nie pokażę mu, w czym palę w piecu, to państwa rola się kończy tak naprawdę na odebraniu telefonu.
Nasza rola kończy się może nie tyle na odebraniu telefonu, ale na wizycie.
Na zwróceniu uwagi.
Nawet,
włodarzom, tak?
Nawet może nie na tyle, bo zwrócenie uwagi włodarzom to jest jakby jedna rzecz, tak? Natomiast na nasza, że tak powiem, na wizycie profilaktycznej, tak? Czyli na odwiedzeniu tej rodziny, zainteresowaniu problemem, tak? Ale też przy prowadzeniu rozmowy na temat przepisów obowiązujących prawa, tak? Bo wielu prawdopodobnie mieszkańców nie wie właśnie o grożącej karze na przykład za te spalanie, tak? Koleżanka powiedziała o mandacie, tak? Jeszcze można wspomnieć o zagrożeniu jakby skierowaniu wniosku o ukaranie przez odpowiedni organ, czyli w tym przypadku urząd gminy lub miasta lub starostwa, tak? Do sądu o wniosku o ukaranie, gdzie kara jest od 20 zł do 5 tysięcy lub kara aresztu, tak? Do 30 dni aresztu. Natomiast niewpuszczenie osoby upoważnionej, podkreślam, osoby upoważnionej, tak? Przez wójta, burmistrza, prezydenta.
W Białymstoku to Straż Miejska.
Tak, w Białymstoku może to być Straż Miejska, tak? A
jest.
Na terenie jest, dokładnie. A na terenie, powiedzmy, jakichś tam ościennych gmin, jeśli występuje Straż Gminna, to być mogą to być strażnicy gminni, tak? Lub jakiś upoważniony pracownik urzędu gminy, tak? Niewpuszczenie takiej osoby już jest przestępstwem z kodeksu karnego i jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
To jest bardzo ważna informacja.
Bardzo ważna informacja, ponieważ to tak, jakby tak, samopalenie tymi odpadami w piecu jest jakby naganne, tak? I nie tylko ze względu na to, że nie ma czym oddychać, powiedzmy tak, powiększamy ten smog i tak dalej, to jednak dotyka to wszystkich ludzi poprzez osady, tak?
No,
czyli to wszystko
działanie.
Gdzieś tam leci w atmosferę, opada na nasze warzywa, owoce, więc później to, co ktoś spali, to my zjadamy. Generalnie i być może ci, co palą, to samo jakby mają, tak? Więc to jest dziwna sprawa, że jeszcze ludzie do takiego rzeczy dopuszczają, tak? Natomiast no kwestia jest tutaj może bardziej opłacalności. Ktoś sobie pomyśli, że lepiej może mandat zapłacić, tak? Nawet jeśli spaliłem, niż jednak otrzymać tą karę pozbawienia wolności do lat 3.
No wiecie państwo, też musimy pamiętać o tym, że jednak mimo wszystko, bądź co bądź, miesiąc w miesiąc płacimy za odbiór śmieci. I tych śmieci nie musimy spalać.
Dokładnie.
Nawet jeżeli są to meble albo coś innego.
Oczywiście, no. A tak jak pan redaktor podkreśla i płacimy za
każdy
te śmieci
płaci,
i niezależnie ile tych śmieci wystawimy.
Tak.
Kiedyś jeszcze, ja sam pamiętam takie sytuacje, że jakby
jeden
się płaciło... Dokładnie, jeden kosz na rodzinę kosztowało ileś złotych, jeśli się chciało drugi worek, to trzeba było drugie tyle dopłacać.
A
w dzisiejszych czasach...
Od tego powinniśmy zacząć.
To jest
prawda?
Najważniejsza rzecz.
Tak
niezależnie ile wyprodukujemy tych śmieci, to za te same pieniążki, które i tak musimy zapłacić, tak, to te śmieci od nas ktoś odbierze. Więc jakby tu już kwestia palenia tego, to jest naprawdę...
Jakieś przyzwyczajenie złe.
To chyba złe przyzwyczajenie i to też chyba może kogoś tam dotknę, tak, swoją wypowiedzią, natomiast jeszcze to pokutuje jednak przy starszych osobach, tak, że butem można napalić, buta spalić, cokolwiek, żeby się nie zmarnowało, się spali,
buta.
Bo trochę ciepła da, tak. Społeczeństwo młodsze jest bardziej już
wyedukowane
i już się tak nie zdarza.
A tu się nie
druga
ma co
rzecz,
obrażać,
oczywiście, przepisy prawa, które już teraz po prostu uniemożliwiają montaż starszych piecy, tak, tych mniej takich, czy tak popularnych śmieciuchów, tak, uniemożliwiają i niestety trzeba montować te przynajmniej 5. klasy.
Śmy się rozgadali, panie aspirancie. Musimy tutaj postawić kropkę. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Za 29.11 w studiu Polskiego Radia Białystok są podlascy policjanci, a szczególnie pani dzielnicowa, starszy sierżant, przepraszam, już chciałem panią awansować.
To z czasem.
No, i takich ludzi nam trzeba. To jest to dobre podejście do życia. Starszy sierżant Natalia Siekierko z Komisariatu Policji w Wasilkowie, dzielnicowa prawej strony Wasilkowa. Jakie to są takie najtrudniejsze momenty dla dzielnicowego? Pani dopiero 2,5 miesiąca na tym stanowisku, także to są początki, ale czy teraz najtrudniejszym wyzwaniem jest poznawanie samych mieszkańców? Czy już, powiedzmy, w cudzysłowie walka z tymi problemami, z którymi się do pani zgłaszają?
To trudno powiedzieć, tak? Mieszkańców już poznałam.
Naprawdę?
Nie wszystkich, ale część poznałam, cały czas poznaję.
Tych niegrzecznych?
Tych niegrzecznych i tych grzecznych, zależy w jakiej sytuacji. Jeżeli chodzi o najtrudniejsze momenty w mojej pracy, to sytuacje, gdy przychodzą do mnie moi mieszkańcy z prośbą o pomoc w takiej kwestii, gdzie działalność policji już w zasadzie nie jest w stanie im pomóc, tak? Wtedy odsyłamy takich ludzi do innych instytucji pomocowych, które mogą udzielić im wsparcia i rady.
Ale ludzie chyba tego nie rozumieją, prawda? Bo wydaje im się, że skoro proszą policję o pomoc, to liczą na 100% pomoc i 100% rozwiązanie problemu, a tymczasem są takie rzeczy, w których po prostu policja jest bezsilna.
Zgadza się.
A jakie to są na przykład sytuacje?
Często są to sytuacje rodzinne. Jakieś długotrwałe konflikty rodzinne, które tak naprawdę osoby mogą rozwiązać między sobą, szczerą rozmową.
Albo poprzez mediatora na przykład.
Albo poprzez mediatora, a nie przez policję. Mhm.
No bo chyba czasami jest tak, że zobaczysz, naśla na ciebie policję, policja działa troszeczkę jak straszak. Państwo to potwierdzacie? Jako dzielnicowi macie takie sytuacje?
Oczywiście, takie sytuacje się zdarzają. Tak tak jak pan powiedział, tak? My odbiegamy od tego, żeby policja była straszakiem, tak?
Ale jest coś takiego.
No właśnie nie chcielibyśmy, żebyśmy byli w ogóle tak postrzegani, tak? Nasza formacja ma służyć ludziom i pomagać ludziom. Oczywiście pomagać w dwojaki sposób. Tym, którzy potrzebują pomocy, to pomóc, tak? A tym, którzy potrzebują, powiedzmy, takiego bata, tak? No to poprzez bat, ale bat w formie oczywiście odpowiedzialności prawnej, tak? Za dane czyny, tak? Natomiast nie chcielibyśmy być w ogóle kojarzeni z tym straszakiem, tak? Natomiast też, jak koleżanka słusznie tu podpowiedziała, pewne kwestie nie leżą po prostu w kompetencji policji, tak? Są to szczególnie sprawy cywilne, gdzieś tam sprawy czy jakiś o podział majątków, czy tego typu rzeczy, tak? Na pewnym etapie rola policji się po prostu kończy, tak? Jeśli nie potrafimy my przetłumaczyć obu stronom konfliktu, że powinny się, tak jak koleżanka zauważyła, szczerą rozmową, czy tam odrobiną dobrej woli się wykazać i ktoś zrobił ustępstwo i po prostu się dogadać między sobą, to później zostaje po prostu sąd cywilny i ewentualne już rozstrzygnięcia sądowe.
Panie aspirancie, przyszła mi niesamowita rzecz do głowy, bo skoro państwa mieszkańcy, mówię tutaj o dzielnicowych, zwracają się do państwa w przeróżnych problemach, z przeróżnymi problemami, traktują państwa jako alfę i omegę, czyli państwo musicie tak naprawdę wiedzieć wszystko, liczą, że rozwiążecie każdy problem, to może w takim razie tych dzielnicowych powinno się jeszcze bardziej doszkolić, ale wtedy też zapłacić im trochę więcej uposażenia, żeby oni faktycznie potrafili rozwiązać te wszystkie problemy, nawet sprawy cywilne.
Znaczy tak, bardzo, bardzo miłe to są życzenia, szczególnie w zakresie
nie,
podwyżki.
Dziękujemy panie,
dziękujemy bardzo panie redaktorze. Tak, szkolenie jest jakby non-stop, tak? To, co dzielnicowi wyniosą z tych kursów podstawowych, na których byli często gęsto kilka lat wstecz, tak? Ponieważ zazwyczaj już mają kilka lat służby. Jest kurs specjalistyczny dla dzielnicowych, z których już jakby większość funkcjonariuszy, którzy w naszym województwie pełnią służbę na stanowiskach dzielnicowych, już przeszli, tak? Sukcesywnie są zgłaszani do kolejnych edycji tych konkursów. Istnieje coś takiego jak o samodoskonalenie zawodowe też, tak? Czyli czytanie we własnym zakresie, dokształcanie się. Też to jest to praktykowane przez każdego z dzielnicowych, tak? Oczywiście no, zdajemy sobie sprawę, że te może alfa i omega to jest na wyrost słowo powiedziane, tak?
Tak jak tak słucham tych relacji państwa dzielnicowych, którzy tutaj się pojawiają co tydzień, to niekoniecznie.
Znaczy... to życie zmusza nas jakby do samokształcenia się, tak? Gdy jesteśmy na rozprawach sądowych, ktokolwiek był na rozprawie sądowej, to widzi, że czy sędzia, czy adwokaci są obłożeni kodeksami, tak? I to też nie jest tak, że jakby wszystko z pamięci gdzieś tam recytują.
Musicie kupić służbowe plecaki dla dzielnicowych i oni muszą też mieć kodeksy przez to.
Więc my jakby też, czy dzielnicowi sami się dokształcają, tak? Jeśli nie wiedzą, bo może tak się zdarzyć, że dzielnicowy po raz pierwszy spotka się z danym problemem, to ja szczerze wierzę w to, że umówi się na kolejną wizytę, doczyta, douczy się. Jeśli nie, to dopyta się starszych kolegów, swoich przełożonych i na kolejną wizytę wróci już bogatszy o tą wiedzę, tak, i będzie wiedział, co powiedzieć i jak doradzić.
To teraz słowo jeszcze od pani dzielnicowej, w związku z tym, że pani dopiero 2,5 miesiąca jest na tym stanowisku. Trochę o to pytaliśmy i trochę o tym rozmawialiśmy już, ale jeszcze muszę trochę dopytać. Co jest w tej pracy najtrudniejsze? To poza tym, że o czym pani już wspomniała, że są takie problemy, z którymi po prostu nie możecie sobie poradzić. Co jest jeszcze takiego trudnego? No, to jest też pytanie pod kątem ludzi, którzy na przykład się zastanawiają nad tym, czy wstąpić do policji i może chcieliby zostać dzielnicowymi.
Codzienne sytuacje, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, tak naprawdę są trudne, bo tak jak już kolega wspominał, nie zawsze potrafimy znaleźć rozwiązanie, że tak powiem, na CITO. Czasem po prostu potrzebujemy na to czasu, żeby się dowiedzieć, żeby się dopytać. A czasem mieszkańcy wymagają od nas tego, żebyśmy pomogli tu i teraz. Mhm.
Czy pani wcześniej była dzielnicową, czy to jest pani pierwsze takie stanowisko?
Pierwsze.
Pierwsze. Jak wrażenia po 2,5 miesiąca?
Bardzo dobrze.
Tak, w porządku? Mhm. To znaczy, ta praca nie przytłacza, bo z tego co wiem, to dzielnicowi mają bardzo dużo pracy.
Jeszcze mnie nie przytłoczyła i mam nadzieję, że nie przytłoczy.
No, pełne optymizmu, idę do przodu. I takich ludzi nam trzeba, to mi się podoba. Chciałbym wrócić trochę do tego tematu palenia. To, że w naszej najbliższej okolicy śmierdzi, no powiedzmy sobie wprost, wieczorami ciężko wyjść, jak kiedyś całkiem niedawno, powiedział mi jeden z mieszkańców osiedla Dojlidy, wieczorem nożem powietrze można ciąć. To nie oznacza, że ktoś pali w piecu śmieciami. Czasami po prostu węgiel, którym palimy, może być słabej jakości. Co wtedy?
Znaczy, na to ewentualnie Inspektorat Ochrony Środowiska mógłby pobrać takie próbki, tak? W sensie również poprzez pomoc dla Urzędu Miejskiego, czy tam osób tych upoważnionych Straży Miejskiej, tak? No my jako policja nie do końca się zajmujemy, ścigamy takich, co gdzieś tam mogą podrabiać jakiś tam węgiel, powiedzmy, po zgłoszeniu i tak dalej, natomiast no nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dany węgiel spełnia normy i tak dalej, tak? Już tutaj trzeba by konkretnie już do Urzędu Miejskiego się zwrócić, by na pewno zostaną pobrane próbki, tak? Na pewno zostanie ekspertyza odpowiednia wykonana, natomiast już dalszy sposób postępowania to w gestii Urzędu Miejskiego lub gminy leży.
Tak sobie pomyślałem, na sam koniec, bo już będziemy powoli kończyli. Czy nie macie państwo takiego wrażenia, wy jako policja, że potrzebne są ewidentne zmiany, czy też w ustawie, czy też w kodeksie, czy też wykroczeń, czy karnym, nie wiem, pojęcia nie mam, żebyście wy jako policjanci, a szczególnie dzielnicowi, ludzie, którzy mają kontakt ze swoimi mieszkańcami codziennie, żebyście dostali większe uprawnienia w kontekście tego, czy możecie sprawdzać, czym ludzie palą w piecach? Czy wam to w ogóle jest potrzebne?
Znaczy, wie pan, można nam dołożyć jeszcze więcej obowiązków, tak?
Wiadomo.
Można. Łącznie razem z pieniążkami.
Dlaczego o tym mówię, panie aspirancie? Bo my tutaj, ja mam takie wrażenie, że my bardzo dużo mówimy o tym, ostrzegamy, apelujemy, tłumaczymy. Ja rozpotykam się z tym problemem palenia, z paleniem tym, że śmierdzi wieczorem na osiedlach. Do mnie codziennie ludzie dzwonią i codziennie się skarżą na takie problemy. Tylko pojawia się taki, moim zdaniem, tak z doświadczenia, że owszem, jest ta Straż Miejska, która stara się reagować, ale potrzebują wsparcia. No i w związku z tym wydaje się, że mogliby tutaj przyjść z pomocą dzielnicowi.
Przyznam się szczerze, że tak. Jeśli zostanie to unormowane prawnie, więc jakby policja będzie podejmować w tej kwestii swoje obowiązki, tak? Będziemy sprawdzać, będziemy wszczynać postępowania i tak dalej. W tej chwili to rozmawiamy czysto i wyłącznie teoretycznie, tak? Nie ma takich przepisów, więc my nie mamy uprawnień do kontroli, więc Więc tu w tym jakby musimy postawić kropkę, tak? Nie mamy na chwilę obecną uprawnień do kontroli i jakby karania i tak dalej, tak? Jeśli zmienią się przepisy, wtedy będziemy działać. Natomiast nie wiem, czy wtedy ten dzielnicowy będzie tym policjantem pierwszego kontaktu, który będzie mile przyjmowany przez społeczeństwo i obywateli, tak?
Bo... No ale policjant nie zawsze musi być mile przyjmowany, bo policjant ma przede wszystkim reagować na to, że coś się dzieje, coś złego. No to jeżeli się dzieje coś złego, to niekoniecznie będzie policjant odbierany, nawet dzielnicowy, jako ktoś pożądany.
Oczywiście, oczywiście. I powiem szczerze, że być może, no ja osobiście się cieszę, że my takich uprawnień na chwilę obecną nie posiadamy i nie ktoś inny troszeczkę tego... złego PR-u spija.
To jest, panie aspirancie, temat rzeka, ponieważ chciałbym też zauważyć, że państwo też jesteście mieszkańcami czy Białegostoku, czy Wasilkowa i innych miejscowości i tam też jest problem ze smogiem i tam też wdychamy różne złe rzeczy. Więc wy też jako mieszkańcy moglibyście się odezwać w tej sprawie, ale tutaj się spotykamy na stopie zawodowej i ta stopa zawodowa niech trwa i niech będzie tutaj naszym wyznacznikiem. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Temat palenia śmieci jest żywy. Jeszcze raz przypomnijmy, jeżeli mamy podejrzenia, że ktoś pali śmieciami, co może policja w tej sprawie? Krótko.
Policja przyjmie takie zgłoszenie i przekaże je do właściwego urzędu miasta, gminy, tak, a właściwym organem do zgłoszenia tych rzeczy. W mieście Białegostoku, w Białymstoku jest Straż Miejska, tak, poza miastem Białymstoku są urzędy miast, gmin, tak. Oczywiście...
Możemy to zgłosić do dzielnicowego.
Oczywiście możemy to zgłosić, oczywiście. Jak najbardziej, zachęcamy, proszę bardzo, zgłaszajmy to do dzielnicowego, tak. Natomiast jakby wszelkie kroki zostaną tu podjęte przez urząd gminy lub właściwy dla miasta, dla właściwego miejsca zamieszkania.
A przede wszystkim pamiętajmy o tym, że naprawdę, ile byśmy śmieci nie zebrali, wszystkie muszą być od nas zebrane, bo i tak za to musimy płacić, więc nie ma dzisiaj sensu tak naprawdę palić tymi śmieciami, no chyba, że ktoś po prostu no, jest uparty.
I w kwestii przypomnienia, tak, no tak kara do 5000 zł, tak, za spalanie śmieci, ewentualnie samo niewpuszczenie osoby upoważnionej do kontroli jest zagrożone do 3 lat pozbawienia wolności, więc być może to jakby zachęci ludzi, żeby jednak nie spalali tego, co nie potrzeba.
Albo się przynajmniej zastanowili. Starszy sierżant Natalia Siekierko z Komisariatu Policji w Wasilkowie i tamtejsza dzielnicowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku reprezentował dziś aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję.
Dziękuję.
Na początku audycji naszym gościem był też telefonicznym, co prawda, ale jest też z nami duszą na pewno rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.